Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o hipokinezie, jaka oznacza niedobór albo zmniejszony ruch, a także niedostatek wysiłku fizycznego, co wpływa negatywnie na zdrowie wraz z narastającą dysproporcją między zmniejszającym się obciążeniem układu ruchowego a wzrostem obciążenia układu nerwowego, co prowadzi do zaburzeń układu krążenia, układu trawiennego, autonomicznego, a także psychonerwowego. Zaprzestanie aktywności fizycznej albo umysłowej, szczególnie w starszym wieku, prowadzi do przyspieszenia starzenia, postępującego niedołęstwa i inwalidztwa. Szczególnie ludzie starsi, pozbawieni kontaktów towarzyskich lub rodzinnych, narażeni są dodatkowo na stany depresyjne przebiegające z brakiem poczucia sensu jakiegokolwiek działania. Spędzając większość czasu w fotelu przed telewizorem albo patrząc w okno, ewentualnie leżąc w łóżku, narażeni są na bezczynność ruchową. Mała aktywność ruchowa albo bezczynność zagraża zwłaszcza osobom chorym, emerytom, którzy nie mieli zainteresowań lub pasji poza pracą albo byli mało zaangażowani w działalność zawodową. Od dawna obserwowano lepszy stan zdrowia u osób aktywnych, pracujących albo zaangażowanych do późnych lat życia, co jednak niestety obecnie jest wykorzystywane jako motyw wydłużania wieku emerytalnego zamiast prób organizacji interesujących sposobów spędzania wolnego czasu dla ludzi w starszym wieku. Liczne badania i obserwacje dowiodły, że wysiłek fizyczny i aktywność psychiczna jest nieodzownym warunkiem zdrowia i bodźcem stymulującym przemianę materii oraz wiele innych procesów życiowych. W czasie wysiłku fizycznego dochodzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych z poprawą ukrwienia narządów. Wpływ aktywności ruchowej na czynność mięśni widać wyraźnie w przypadku unieruchomienia z powodu choroby albo złamanej kończyny. Bardzo szybko u osoby z unieruchomioną kończyną obserwowany jest nie tylko zanik mięśni kończyny, ale także zanik innych mięśni szkieletowych wraz z powstawaniem wielu zmian, o których postaram się opowiedzieć w dzisiejszym programie. Warunkiem zachowania zdrowia jest więc nie tylko aktywność psychoruchowa, ale także odpowiednia proporcja między aktywnością ruchową a wypoczynkiem oraz pozostawaniem w pozycji pionowej i poziomej. Reakcją na przyjmowanie pozycji pionowej jest także poruszanie się, w czasie którego kurczące się mięśnie, szczególnie kończyn dolnych, uciskają na żyły, ułatwiając przemieszczanie krwi w kierunku serca poprzez jednokierunkowe, otwierające się zastawki dużych żył. Warto mieć świadomość, że około 30% życia człowiek spędza w pozycji poziomej, w czasie snu, kiedy obciążenie mechanizmów przystosowawczych do działania sił ciężkości jest niewielkie. Utrzymanie pionowej pozycji ciała jest możliwe dzięki funkcjonowaniu mechanizmów fizjologicznych, jakie przeciwstawiają się działaniu sił ciężkości na różne układy naszego organizmu. Wraz z przyjmowaniem pozycji pionowej dochodzi do tendencji gromadzenia się krwi w kończynach dolnych, dlatego w celu utrzymania odpowiedniego ciśnienia, zwłaszcza umożliwiającego ukrwienie mózgu, dochodzi do współdziałania i koordynacji wielu układów, szczególnie nerwowo-mięśniowego i sercowo-naczyniowego. Natomiast podczas unieruchomienia, zwłaszcza w łóżku, w pozycji leżącej, powstaje szereg niekorzystnych zmian w organizmie wraz z obniżeniem ciśnienia hydrostatycznego w układzie krążenia oraz wielu innych przestrzeniach wodnych z ograniczeniem nacisku na kości, który jest konieczny dla prawidłowej budowy i czynności. Według Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie to stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby, kalectwa czy niepełnosprawności. Hipokineza powoduje liczne zmiany, w tym zaburzenie wykorzystywania spożywanych pokarmów, co prowadzi do zaparć i innych powikłań. Sprzyja otyłości, miażdżycy z upośledzeniem krążenia wieńcowego i obwodowego, jak też tempa regeneracji tkanek i krwi. Dochodzi do osłabienia ścięgien i mięśni, niekiedy zanikami. Dochodzi do osłabienia koordynacji ruchowej, zwiększenia ryzyka uszkodzenia stawów, jak i paradontozy z utratą zębów. W czasie leżenia lub długotrwałego pozostawania w pozycji siedzącej na skutek ograniczenia aktywności ruchowej dochodzi do zmniejszenia przemian energetycznych, w tym także do utraty wapnia z demineralizacją kości, co może wpływać na przyspieszenie osteoporozy. Gdy unieruchomienie jest połączone z hospitalizacją, powstają dodatkowo problemy natury psychologicznej na skutek nerwowości, lęków czy stresu pogarszających stan zdrowia. Poznanie mechanizmów fizjologicznych i reakcji organizmu na unieruchomienie pozwala na ocenę zmian adaptacyjnych, ale także umożliwia profilaktykę i ewentualne leczenie. Warto wiedzieć, że wykonywanie ćwiczeń fizycznych w okresie pozostawania w łóżku może znacznie zmniejszyć niekorzystne skutki unieruchomienia, co dotyczy zarówno ćwiczeń izotonicznych, w których zmienia się długość mięśnia przy stałym poziomie napięcia mięśniowego, jak i izometrycznych, w czasie których wzrasta napięcie mięśnia przy stałej jego długości. Podczas wielu prowadzonych badań udowodniono, że unieruchomienie poza zmniejszeniem wydatku energetycznego nie daje żadnych pozytywnych skutków, co stało się powodem znacznie szybszego uruchamiania chorych w czasie hospitalizacji, po zawałach czy w innych stanach chorobowych. Obserwacje i badania wykazały, że wiele reakcji na unieruchomienie występuje już w pierwszych trzech dniach pozostawania w pozycji leżącej. W tym czasie dochodzi do zmian w gospodarce elektrolitowo-wodnej. Wraz ze zwiększonym wydalaniem elektrolitów, szczególnie dochodzi do utraty wapnia i azotu z moczem wraz ze zwiększonym oddawaniem moczu, czyli nasiloną diurezą. Ponadto występuje zmniejszenie objętości krwi, objętości osocza i płynu zewnątrzkomórkowego, zmniejszenie wydzielania soków trawiennych, zmniejszenie przepływu krwi wraz ze zmianą napięcia ścian naczyń, zwiększeniem podatności żył wraz ze zwiększeniem aktywności krwinek białych, szczególnie granulocytów. Dowiedziono, że między 4 a 7 dniem następuje wzrost aktywności fibrinolitycznej osocza wraz ze skróceniem czasu krzepnięcia i wzrostem pogotowia zakrzepowego. Zmiany w układzie krzepnięcia krwi pojawiają się w okresie począwszy od pierwszego dnia do 2 tygodni, kiedy dochodzi także do zmniejszenia masy erytrocytów i fagocytozy. Ponadto stwierdzono podwyższenie progu wrażliwości słuchowej oraz zmniejszenie ostrości wzroku z powstaniem przekrwienia spojówek, rozszerzeniem tętniczek i żył siatkówki. Podczas unieruchomienia występuje nietolerancja ortostatyczna oraz nadmierna potliwość. Pod wpływem unieruchomienia może dochodzić także do zaburzeń działania wielu leków, szczególnie na skutek zmian objętości krwi i płynów ustrojowych i zwolnionego przepływu krwi. Pod koniec pierwszego miesiąca bezczynności obserwowany jest już pełny obraz zmian wraz ze zmniejszeniem wydolności fizycznej, o czym opowiem za chwilę.
Thank you.
zarówno w bezczynności ruchowej, jak i znacznego niedostatku ruchu. Dochodzi do zmniejszenia wydolności fizycznej, szczególnie poprzez upośledzenie układu krążenia. Chociaż czynność oddechowa nie zmienia się po 3 tygodniach od chwili unieruchomienia chorych. Obserwacje pokazują, że w tym czasie nie ulegają co prawda zmiany wskaźników wentylacyjnych, jak objętość ogólna płuc, objętość powietrza zalegającego, pojemność życiowa, dyfuzyjna, wentylacja minutowa, co dotyczy nie tylko leżenia w łóżku, ale przebywania w pozycji siedzącej. Powstające natomiast zmniejszenie wydolności fizycznej w warunkach bezczynności wydaje się skutkiem upośledzenia transportu tlenu do płuc i do tkanek, także zmniejszonego ich zużycia. Wraz z obniżeniem wydolności fizycznej występuje także zmniejszenie zdolności do wykonywania wysiłków submaksymalnych ze zwiększeniem poziomu kwasu mlekowego i zakwaszeniem organizmu. Niekorzystne zmiany powstające w bezczynności są powodem, że każda praca fizyczna u takiego chorego staje się znacznie większym obciążeniem dla organizmu niż normalnie. Po okresie bezczynności ruchowej zmniejsza się objętość serca nawet do 20%, co związane jest z zanikiem mięśnia sercowego, a także zmianą ośrodkowej regulacji czynności serca wraz ze zmniejszeniem jego wrażliwości. Na obniżenie sprawności fizycznej nakłaniają się nie tylko obniżenie pojemności tlenu spowodowane zmniejszoną wentylacją płuc, zmniejszoną objętością serca, objętością wyrzutową, ale zmniejszeniem masy krwinek czerwonych, objętością osocza, zmniejszeniem powrotu żylnego, zanikaniem włókien mięśni szkieletowych i zmniejszeniem tolerancji węglowodanów oraz osłabieniem tolerancji ortostatycznej. Przy przyjęciu pozycji leżącej nawet do litra czy 1000 ml krwi ulega przemieszczeniu z dolnej części ciała do centralnej części układu krążenia. Zwiększenie dopływu krwi do serca powoduje wzrost objętości, które odruchowo wywierają wpływ na aktywność układu przywspółczulnego, szczególnie nerwu błędnego, który zwalnia akcję serca i hamuje aktywność nerwów współczulnych, powodujących kurcz naczyń. Zwiększone pobudzenie receptorów przez zwiększoną objętość krwi po przyjęciu pozycji leżącej prowadzi do niewielkiego zmniejszenia częstości skurczów serca i obwodowego oporu naczyniowego. Po 2 dniach pozostawania w pozycji leżącej następuje stopniowe zmniejszanie objętości krwi, obniżenie zapotrzebowania tkanek na tlen. W czasie długotrwałego unieruchomienia objętość serca i jego masa ulegają zmniejszeniu nawet do 15%, a objętość wyrzutowa zmniejsza się do 30%. Często obserwuje się zmiany w elektrokardiogramie wskazujące na upośledzenie przewodzenia impulsów w sercu i zakłócenie repolaryzacji. Przyczyną tych zaburzeń mogą być zmiany metaboliczne w mięśniu sercowym, upośledzenia ukrwienia serca na skutek zmniejszenia objętości krwi krążącej oraz zmiany stężenia elektrolitów we krwi. W czasie długotrwałego pozostawania w pozycji leżącej albo siedzącej dochodzi do osłabienia odruchu z receptorów tętniczych, tak zwanych baroreceptorów, i to jest powodem skłonności do omdlenia w czasie szybkiego przyjmowania pozycji pionowej. Ponadto w czasie unieruchomienia w pozycji leżącej spada liczba krwinek czerwonych, prawdopodobnie na skutek zmniejszenia wydzielania hormonów przez nerki erytropoetyny, co jest spowodowane zagęszczeniem krwi, także ograniczeniem spożywania pokarmów. Liczba krwinek czerwonych we krwi obwodowej zmniejsza się też w wyniku ich zatrzymania w śledzionie wskutek zwiększonego przepływu krwi przez ten narząd. W czasie bezczynności dochodzi także do zmian w podstawowych procesach energetycznych organizmu, co objawia się wzrostem poziomu cukru we krwi, poziomu insuliny po obciążeniu glukozą. Zmniejszenie tolerancji cukrów, czyli węglowodanów, jest proporcjonalne do stopnia ograniczenia aktywności ruchowej. Jednak wiadomo, że wykonywanie ruchów izometrycznych, czyli skurczy mięśni bez ruchów kończyn, zmniejsza, chociaż nie całkowicie, eliminuje zmniejszoną tolerancję, której mechanizm powstawania zapewne jest złożony i nie do końca jeszcze poznany. W czasie unieruchomienia, jak już mówiłam, dochodzi do nietolerancji ortostatycznej. Ta niestabilność reakcji ortostatycznych jest bardzo znaną reakcją w odpowiedzi na długotrwałe unieruchomienie, prowadzi do upadków, prowadzi do omdleń. Mimo że mechanizm kontroli ciśnienia tętniczego podczas pionizacji ciała, zwłaszcza po dłuższym okresie bezczynności ruchowej, jest bardzo złożony, jednak podobnie obserwowana skuteczność wykonywania izometrycznych albo izotonicznych wysiłków fizycznych, co zmniejsza nietolerancję zarówno ortostatyczną, jak i sam skutki unieruchomienia. Ćwiczenia izometryczne są ciekawą grupą ćwiczeń gimnastycznych, ale i leczniczych. Wyróżnia je brak ruchu. Polegają one na czynnym napinaniu mięśni bez zmiany długości ich włókien. Skurcz izometryczny nie powoduje ruchu w stawie, ponieważ nie zmienia odległości przyczepów mięśni do kości. Ćwiczenia izometryczne polecane są szczególnie dla przeciwdziałania zanikom mięśni i utrzymania aktywności mięśni unieruchomionej części ciała. Umiejętne stosowanie ćwiczeń izometrycznych wpływa zarówno na poprawę siły mięśni, sprawności, ogólnej kondycji ćwiczących, ma także wpływ na prawidłową postawę i zapobieganie wadom postawy. Jak widać, konieczność długiego unieruchomienia w łóżku ma wiele negatywnych konsekwencji, do których, jak już mówiłam, należy osłabienie organizmu, spadek tolerancji wysiłku, zanik mięśni, odleżyny, bardzo częste powikłanie, jakim jest zapalenie płuc, zwiększone ryzyko zatorowości płucnej, nasilenie osteoporozy, a także infekcje dróg moczowych. Na skutek długotrwałego leżenia następuje zahamowanie lub ograniczenie krążenia krwi wraz z pogorszeniem ukrwienia tkanek, szczególnie narażonych na ucisk. To staje się powodem odleżyn, czyli martwicy skóry prowadzącej do ubytków. Najbardziej narażone są szczególnie okolice pośladków, kości krzyżowej, wzdłuż kręgosłupa, łopatek, okolicy stawu biodrowego. Odleżyny powstają szczególnie często u osób z miażdżycą, cukrzycą, niewydolnością krążenia obwodowego, czemu dodatkowo sprzyja brak higieny, leżenie na zmiętej, przemoczonej bieliźnie. Przy braku aktywności ruchowej kończyn dolnych mogą powstawać skrzepliny zagrażające zatorowości płucnej, zwłaszcza gdy do unieruchomienia dochodzi w okresie pooperacyjnym. Już po 10 dniach od unieruchomienia mogą pojawiać się bolesne przykurcze mięśniowe i stawowe, co jest powodem konieczności wdrażania rehabilitacji biernej i jak najszybszego uruchamiania chorego. Gimnastyka bierna powinna być wykonywana parę razy dziennie, po kilka minut, najczęściej w formie zginania i prostowania kończyn, co powinno zapobiec przykurczom mięśni oraz poprawić stan skóry, jej elastyczności, jędrności i oczywiście zapobiega to odleżynom. Osoby leżące nie powinny przykurczać kończyn dolnych, kolanach, co może utrwalić przykurcz, nawet uniemożliwiając chodzenie. Osobom leżącym przewlekle polecana jest więc pozycja półsiedząca, niezbędna dla prawidłowego oddychania i skuteczniejszej wentylacji, a także łatwiejszego odkrztuszania. Natomiast w przypadku niemożności utrzymania pozycji stojącej u osób, które długo leżały, niezbędna jest zmiana ułożenia. zmiany ułożenia wykonuje się wraz z oklepywaniem pleców w celu skuteczniejszego odkrztuszania, a także lepszego ukrwienia skóry. Za chwilę opowiem o korzystnym wpływie aktywności fizycznej na organizm. Od dawna wiadomo, że osoby uprawiające sporty są nie tylko szczuplejsze, ale i zdrowsze, charakteryzując się dodatkowo sprawniejszą pamięcią i koncentracją. Ruch i wysiłek fizyczny ma korzystny wpływ na wiele układów naszego organizmu, szczególnie na układ oddechowy, krwionośny, ruchu i na przebieg wielu procesów metabolicznych. W trakcie wysiłku wzrasta stopień wentylacji płuc, zwiększa się pojemność życiowa, zwiększa się ilość krwi dopływającej do płuc i wtłaczanej do krwiobiegu. Wskutek systematycznego wysiłku i wykonywanych ćwiczeń wzrasta liczba naczyń krwionośnych, objętość krwi, pojemność wyrzutowa serca, co poprawia ukrwienie i wykorzystanie tlenu. Regularne ćwiczenia fizyczne są sposobem zapobiegania i elementem leczenia choroby niedokrwiennej serca. Ludzie prowadzący aktywny tryb życia, regularnie uprawiający ćwiczenia fizyczne, wykazują o połowę mniejsze ryzyko zachorowania na choroby serca. Ćwiczenia fizyczne, jak już mówiłam, prowadzą do poprawy wydolności, obniżenia poziomu cholesterolu, co poprawia stan zdrowia, obniżenia ciśnienia tętniczego i poprawę ukrwienia narządów. Wysiłek fizyczny zapobiega nadciśnieniu, ale także stanowi element leczenia u osób z nadciśnieniem, u których obniża on zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Pod wpływem wysiłku dochodzi do powstawania zmian w mięśniach szkieletowych, które polegają na poprawie ich metabolizmu. Z przyrostem masy mięśniowej, jej siły i wytrzymałości. Od dawna wiadomo, jak już mówiłam, obniżenie poziomu aktywności fizycznej jest jedną z głównych przyczyn występowania nie tylko epidemii otyłości wśród ludzi, ale jest powodem nadwagi, zwiększonego poziomu cholesterolu i miażdżycy. Nawet osoby otyłe, jednak aktywne, znajdują się w grupie osób o mniejszym ryzyku zapadalności na chorobę serca i na cukrzycę. Aktywność fizyczna ma wpływ korzystny na psychikę. Wysiłek fizyczny jest najlepszą metodą zwalczania zmęczenia psychicznego. Jednak wyniki badań w Polsce pokazują, że tylko 20% dorosłych Polaków regularnie uprawia sport, natomiast większość osób prowadzi bierny tryb życia, typowo siedzący, wykonując ćwiczenia fizyczne jedynie okazjonalnie. Niska sprawność fizyczna wpływa na poziom zdrowia, a także na skutki ekonomiczne i społeczne. Można powiedzieć, że aktywność fizyczna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, szczególnie takich, jak już dzisiaj mówiłam, czyli chorobie wieńcowej, nadciśnieniu i cukrzycy. Dowiedziono, że aktywność fizyczna także ludzi w wieku średnim i starszych wydłuża ich życie, zapobiega przedwczesnej śmierci i poważnym chorobom, podczas gdy brak wypoczynku czynnego przyczynia się do przeciążenia układu nerwowego, pogorszenia koordynacji ruchowej, spadku, zaburzeniom snu wraz z powstawaniem reakcji lękowych i depresji. Brak ćwiczeń, niska aktywność fizyczna mogą być czynnikami ryzyka cukrzycy drugiej. U ludzi chorych na cukrzycę regularna aktywność fizyczna prowadzi do spadku poziomu cukru. Wysiłek fizyczny zwiększa wrażliwość tkanek na insulinę, przez co zmniejsza się na nią zapotrzebowanie. Ponadto ułatwia utratę masy ciała i to sprzyja kontroli poziomu cukru. Regularne ćwiczenia fizyczne prowadzą do wzmocnienia mięśni, ścięgien, więzadeł, większej gęstości kości i mięśni kręgosłupa, wpływając na postawę ciała. Ponadto inne ćwiczenia, w tym na przykład bieganie, jazda na nartach, łyżwach, na rowerze czy zwykły taniec, znacznie zwiększają wytrzymałość i gęstość kości. Aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na czynność mózgu, już nie tylko, jak mówiłam, na koncentrację uwagi, ale na podejmowanie decyzji, planowanie, na pamięć, redukcję niepokoju, poprawę snu, zmniejszenie ryzyka depresji, szczególnie w wieku późniejszym. Ze względu na związek przyczynowy między aktywnością fizyczną a zdrowiem człowieka, długością i jakością jego życia, propagowane są ćwiczenia co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30 minut dla ludzi dorosłych. Natomiast dzieci i młodzież potrzebują znacznie więcej ruchu, dziennie od 1,5 do 2 godzin. Zwłaszcza w porze letniej warto skorzystać z możliwości ruchu na świeżym powietrzu, co jest korzystniejsze niż ruch w zamkniętych pomieszczeniach, na sali gimnastycznej, w domu czy siłowni. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o hipokinezie. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.